Zapraszam do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się w poniedziałek narada prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu na temat sytuacji wokół Ukrainy. Rosja wzmacnia siły przy wschodniej granicy z Ukrainą. Sytuacja jest napięta, a według USA inwazja może nastąpić w każdej chwili. Szef BBN-u Paweł Soloch powiedział, że podczas spotkania omówiono ustalenia, jakie zapadły w Wiśle po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiano też o współpracy w ramach NATO. Paweł Soloch był również pytany przez dziennikarzy o to, czy pojawił się temat udzielenia pomocy militarnej Ukrainie.
Była omawiana kwestia pomocy militarnej. W tej chwili nie mogę się z panem podzielić się szczegółami na ten temat, ale obaj prezydenci uzgadniali również i te kwestie i one były również omawiane tutaj w czasie tego spotkania. Ale w gro, i to jest najważniejsze, były omawiane gro czasu, poświęciły kwestie współdziałania, koordynacji tych działań również z naszymi sojusznikami. W najbliższym czasie spodziewamy się istotnych rozmów.
USA i niektóre państwa europejskie zdecydowały się już na wsparcie Ukrainy poprzez dostawy sprzętu wojskowego do obrony. Z kolei kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europy Wschodniej. Stany Zjednoczone również rozważają zwiększenie obecności wojskowej w regionie. Rozmowy dyplomatyczne pomiędzy Rosją a USA i NATO nie doprowadziły do deeskalacji sytuacji. Pół miliona gospodarstw domowych skorzysta na Polskim Ładzie, a stratę odczuje 800 tysięcy rodzin. Tak wynika z analizy zleconej przez Senat RP. Raport w tej sprawie został przygotowany przez Fundację Centrum Analiz Ekonomicznych. Analiza wskazuje, że roczny zysk gospodarstw domowych wyniesie nieco ponad 32 miliardy złotych. Z kolei strata będzie oscylować w okolicach 15,5 miliarda złotych. Dane wskazują na pozytywny bilans. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski ocenia, że cieniem na Polskim Ładzie kładzie się chaos informacyjny przy jego wprowadzaniu.
Polski Ład jest niestety dosyć problematyczny, ponieważ przede wszystkim jest wprowadzony w pośpiechu dużym, to znaczy społeczeństwo nie jest informowane i do dziś niektórzy nie wiedzą, w którą stronę ich pensje będą szły, to znaczy nawet jeśli wedle przepisów będą korzystali, to jest dzisiaj dużo do niepewności. Tego typu przepisy trzeba przede wszystkim świetnie przygotować i druga kwestia, informować społeczeństwo o ich wprowadzeniu we właściwy sposób. To jest podstawowy zarzut na dziś do Polskiego Ładu.
Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia. Jedną z najważniejszych zmian jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych oraz progu dochodowego do 120 tysięcy złotych. Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po nowym roku otrzymały wyraźnie niższe wypłaty. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają to naprawić. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie pakietu dla młodych, który ma zachęcić do studiowania medycyny. Składa się on z 7 elementów. W pakiecie znalazły się m.in. kredyty dla studentów i poziom partycypacji w podejmowanych decyzjach. Ponadto przewidziano w nim produkt Praca dla studenta, obszar zwiększania kompetencji i umiejętności czy obszar związany z kształceniem podyplomowym. Pakiet zaprezentował w poniedziałek w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu wskazał, że inwestowanie w ludzi jest priorytetem ministerstwa.
Bo tak jak przekonywaliśmy się niejednokrotnie podczas pandemii, to tym głównym deficytem, tym głównym brakiem, który nie pozwala w takim, powiedziałbym, stopniu odpowiednim reagować, wykorzystywać infrastrukturę, to są ludzie. Dlatego nie tracąc właśnie tej najważniejszej perspektywy, przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla młodych. Pakiet rozwiązań, który ma zachęcać i przekonywać do studiowania medycyny, a już podczas jej studiowania ułatwiać tą ścieżkę.
Minister zdrowia podkreślił przy tym, że utworzenie pakietu poprzedziły rozmowy ze studentami kierunków medycznych. Sejm powinien rozpatrzyć w tym tygodniu senackie poprawki do projektu ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych. Zmierzają one m.in. do poszerzenia zakresu podmiotów, które mogą skorzystać z niższych taryf gazowych, o mikro, małe i średnie firmy. Na wtorek planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Energii. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Najważniejsza z poprawek zakłada, że z obniżonych taryf na gaz będą mogły korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby między innymi spółdzielni mieszkaniowych. Senat w głosowaniu opowiedział się także za poszerzeniem zakresu podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf. To między innymi podmioty lecznicze, podmioty prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, policja, straż miejska oraz straż pożarna. Dodatkowo z popartych przez senatorów poprawek wynika, że z obniżonych taryf gazowych będą mogły korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeszcze przed głosowaniem wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślał, że na zamrożenie stawek gazu dla przedsiębiorców nie pozwala Bruksela.
To Bruksela wyznacza w tym zakresie ramy, w których możemy się poruszać. Zresztą pytania, czy na pewno trzymaliśmy się tych zasad, padały na komisji senackiej, na której przedstawiciele ustawę, to z ust przedstawicieli opozycji. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Kryzys gazowy i te szokująco wysokie ceny gazu mają swoją twarz. To jest twarz Władimira Putina, który zatrzymał dostawy gazu do Europy, opróżnił magazyny gazu w Europie Zachodniej, w Niemczech, które dzisiaj są zapełnione zaledwie w 40-kilku% w sezonie zimowym.
Ustawa zamrażająca ceny gazu wchodząca w skład tarczy antyinflacyjnej 2.0 wróci teraz do Sejmu. Izba zbiera się w tygodniu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział, że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko duże międzynarodowe lotnisko, ale przede wszystkim nowy system komunikacyjny Polski. Pełnomocnik rządu do spraw portu wziął udział w poniedziałek w Płocku w podpisaniu umowy na studium wykonalności dla budowy kolei dużych prędkości linii Centralny Port Komunikacyjny Płock-Włocławek. Chodzi o odcinek o długości około 122 km, który jest przedłużeniem centralnej magistrali kolejowej w kierunku Trójmiasta. Wartość umowy to 40 milionów złotych.
Płocczanom nie trzeba opowiadać, jak wygląda skomunikowanie kolejowe Płocka obecnie, miasta mazowieckiego oddalonego o niecałe 100 km od Warszawy, a pociągiem tutaj do Warszawy jedzie się prawie 3 godziny. Bezpośrednie połączenie o 4:30 rano. No, delikatnie mówiąc, nie są to komfortowe warunki komunikacji. W wyniku realizacji naszych inwestycji pojawi się kilkanaście połączeń dziennie w 45 minut dojazdu do Warszawy. To właśnie z perspektywy takiego miasta jak Płock, jak Włocławek, tam z kolei godzina i 5 minut. To właśnie są miasta, dla których realizacja programu CPK będzie prawdziwym przełomem.
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Do 2027 roku ma powstać Port Lotniczy Solidarność. W ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego przygotowywana jest także budowa 12 tras kolejowych. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu powinno stać się inspiracją dla pracowników mediów. Tak uważa dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz. Papież Franciszek wskazał w orędziu, że słuchanie jest niezbędnym warunkiem autentycznego dialogu oraz rzetelnego dziennikarstwa. Gwarancją prawdziwego komunikowania jest z kolei wyjście z monologu. Biskup Rzymu zauważył, że w mediach często spotykamy się z obmawianiem innych. To, jak dodał, objaw tego, że bardziej niż do wysłuchania dąży się do wyników słuchalności. Doktor Jolanta Hajdasz powiedziała na naszej antenie, że treści zawarte w orędziu Ojca Świętego są ponadczasowe. Dodała, że warto je popularyzować wśród dziennikarzy.
To jest bardzo pogłębiona zawsze refleksja dla dziennikarzy, która, myślę, zbyt często przechodzi tak bez echa i nie jest nagłośniona tutaj w naszych wewnętrznych, bym powiedziała, medialnych różnych miejscach. Tutaj możemy chwilę zastanowić się tak naprawdę, po co jesteśmy dziennikarzami, co powinniśmy robić, co rzeczywiście robimy, na czym polega nasza praca, a tak naprawdę czym powinna być. Papież Franciszek co roku takie orędzie publikuje i z perspektywy czasu widać znaczenie tych orędzi, bo gdybyśmy dzisiaj mieli zastanowić się nad funkcjami mediów, na wiele pytań znajdziemy naprawdę pogłębionych odpowiedzi. Warto w mojej ocenie też popularyzować te orędzia, mówię to z pełnym przekonaniem, wśród po prostu dziennikarzy.
W poniedziałek wspominaliśmy świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, opiekuna i orędownika osób odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu. Z tej okazji życzenia wszystkim dziennikarzom złożył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Redemptorysta życzył dziennikarzom, aby służyli prawdzie.
Najlepsze życzenia wszystkim dziennikarzom. Wszystkim, radiowym, telewizyjnym, internetowym, dziennikarzom, którzy piszą właśnie w mediach papierowych, ale i elektronicznych, wszystkim Bożego błogosławieństwa, to jest pierwsze, a drugie, żebyśmy służyli wszyscy prawdzie. Prawdzie w miłości, w poszanowaniu człowieka. Nie w rozdrażnianiu ludzi, ale w budowaniu jedności na prawdzie i poszanowaniu człowieka, czyli miłości. Tego życzę z całego serca, tego potrzebuje Polska i świat w tej chwili.
Na zakończenie dyrektor Radia Maryja zwrócił się do wiernych o podjęcie szturmu modlitewnego o pokój w Europie i na Ukrainie. Ojciec Tadeusz Rydzyk zaapelował o mobilizację wszystkie osoby angażujące się w inicjatywy modlitewne i różańcowe. Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że wcześniej wezwali do modlitwy m.in. ojciec święty Franciszek, a także księża biskupi w Polsce i na Ukrainie. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.